Zaczynamy naszym gościem teraz w ramach omawiania oficjalnych ostatnich wyników, ostatecznych wyników wyborczych będzie Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
I co, zaskoczony?
Chyba nie.
Dlaczego chyba nie?
Chyba nie. Chyba nie, dlatego że w połowie września byłem zdziwiony jedną rzeczą, to znaczy tym, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło kompletnie narrację wyborczą i poszło bardzo w stronę antytuskową, narrację, która schodziła z głównej linii tak naprawdę kampanii wyborczej, która była wcześniej. To znaczy, a która przynosiła efekty. To znaczy w sensie takim, że my jesteśmy dla Polski, dla Polaków, robimy to, oferujemy to, dajemy to, chcemy zrobić to, osiągnęliśmy to i tak dalej, i tak dalej. W którymś momencie ta narracja zrobiła się strasznie polaryzująca, strasznie antytuskowa. Wszystko było stawiane na ostrzu noża. Ktoś widocznie uznał, że mityczne centrum nie istnieje, prawda? I tak to zostało skonstruowane, a tu się okazuje, że tak naprawdę mityczne centrum zdecydowało się pójść po raz pierwszy chyba tak gremialnie na wybory. I paradoksalnie to, co się wydarzyło, co obserwujemy, to jest zadziwiające, bo w tym momencie PSL stał się taką partią protestu, bym powiedział, w tej kampanii wyborczej.
To prawda, ale to jest w ogóle wiele ciekawych wyników. Twoim zdaniem kampania PiSu była źle prowadzona? Czy ten wynik wskazuje, że ten kierunek, który obrał Joachim Brudziński, no bo wydawało się przez wiele tygodni, że wejście Joachima Brudzińskiego trochę ustabilizowało tą kampanię i że ona zaczęła jakoś wyglądać, jakoś być sterowna. W którym momencie te opinie, a może od początku były błędne, a może po prostu ta kampania w którymś momencie dla partii rządzącej ciągle jeszcze stały się niedobre?
Moim zdaniem, znaczy nie wiem, czy to akurat jest kwestia Joachima Brudzińskiego, czy raczej w ogóle całego tego narracji, która się w środku pojawiała. To znaczy, jest zawsze tak, że formacje polityczne, wszyscy zaczynają sobie spijać dzióbków. I jeżeli w kampanii, w sztabie na przykład, nie ma różnicy zdań, wszyscy zaczynają sobie sami potakiwać, to jest takie powiedzenie wśród PR-owców, najgorzej to uwierzyć w własną propagandę, prawda? I to jest sytuacja, która jest niedobra. Jeżeli przez wiele lat na przykład Prawo i Sprawiedliwość odcinało ludzi środka, to efekt był taki, że została tylko i wyłącznie najbardziej skrajna część zarówno działaczy, jak i wyborców. I tutaj zadziałał ten mechanizm antytuskowy, mobilizacji przeciwko Tuskowi, prawda? Przy czym, zwróćmy uwagę, powtórzę jeszcze raz, paradoksalnie, trzecia droga, która była najbardziej nijaka w kampanii wyborczej, najbardziej nie, ten program był najbardziej taki nijaki, taki, który Hołownia zaprzeczał temu, co mówił Kosiniak, prawda,
i tak dalej, i vice versa. To tak, prawda, nie było to zgrabne, ale w pewnym momencie, i to chyba raczej pod koniec pojawiała się taka emocja, że ta trzecia droga się w nią wpasowała. Emocja bardzo silnie antyrządowa, ale też z dystansem do osoby Donalda Tuska, która jednak okazało się, że on ten elektorat negatywny ma nie tylko w sondażach, ale też realnie chyba Donald Tusk odstrasza, no bo wynik Platformy nieco ponad 30%, to szału nie ma. Czyli mierzyć się z progiem 30% jako największa partia, która chce wygrać po 8 latach opozycji, to nie wiem, czy to jest jakiś sukces duży dla tej partii akurat. Będą rządzić, ale próg 30%. Donald Tusk walczył z 30% kiedyś byłoby to niewyobrażalne.
Tak, tylko szanowni państwo, Łukasz, zwróćmy uwagę. Ta kampania miała swoją dynamikę, zarówno w PiS-ie, jak i w Platformie Obywatelskiej. I o ile wcześniej Donald Tusk grał całkowicie na zmarginalizowanie, prawda, trzeciej drogi, jak i lewicy, licząc na to, że ten elektorat przepłynie do Platformy Obywatelskiej, to w którymś momencie sobie zdał sprawę z tego, że to się nie stanie, prawda? I potrafił się dostosować na końcówce kampanii, zwróćmy uwagę, bo to się wydarzyło na marszu. Donald Tusk powiedział, jeżeli nie chcecie na nas głosować, to głosujcie na, prawda?
To prawda, pozdrowił liderów trzeciej drogi.
Tak, czyli on potrafił zareagować na to, co niesie ze sobą kampania. I ten dopał, który wskazał dla trzeciej drogi, spowodował, że ludzie niezdecydowani powiedzieli, dobra, nie chcę głosować ani na tych, ani na tych, bo oni są najbardziej krwiożerczy między sobą, prawda? Wybiorę tych, bo są najbardziej środka. Lewica nie i z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, Konfederacja też nie. Zarówno wynik Lewicy, jak i wynik Konfederacji jest mniejszy od oczekiwanych sprzed wyborów. Czyli krótko mówiąc, ten środek wpasował się między te główne siły, rozsunął i powiedział nie, no dość tego rzucenia się na siebie.
Ale z drugiej strony trzecia droga miała pod koniec dość wyraźne hasło albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. To było hasło głównie wymierzone w Konfederację, no ale także w PiS siłą rzeczy.
Tak. Tak, plus do tego jeszcze zwróćmy uwagę, że PiS na końcówce kadencji, znaczy na końcówce kampanii uderzył jednak w Konfederację. Taśmy pana Banasia, prawda?
Odegrały rolę?
Myślę, że tak, ale Konfederacja sama sobie zrobiła krzywdę, prawda? Więc tutaj naprawdę im dużo nie trzeba było. No te różne figury, które się pojawiły na tych listach, prawda, z ich dziwacznymi hasłami, z ich niepohamowanymi językami i tak dalej, no spowodowały, że to było radykalniejsze i brzydsze od czegokolwiek, no i ludzie na to nie poszli, nie zagłosowali, prawda. Natomiast ja bym bardziej traktował jako Konfederację i PiS jako jeden blok skrajny, Platformę Obywatelską z Lewicą jako drugi blok skrajny. Bo to tak naprawdę to obserwujemy. I te dwa bloki skrajne zostały przez sporą część tego społeczeństwa odrzucone.
Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, jak się sumuje wyniki z tych wyborów z wyborami koalicji, czy z wyborcami z wynikiem Koalicji Obywatelskiej, to ten duopol, PO-PiS, mówiąc opisowo, w tych wyborach stracił ponad 5 punktów procentowych, o ile dobrze widzę. To i dużo, i mało. Znaczy nie jest to jakaś rewolucja, nie jest to koniec duopolu pewnie, bo to dalej jest 65% głosów oddanych na wszystkie komitety padło albo na PiS, albo na Koalicję Obywatelską, ale to jest wyraźnie mniej niż lat temu. E4.
Ale zwróćmy uwagę, że te 14% z haczykiem trzeciej drogi to jest aż 65 szabel. To jest aż 65 szabel. One przewędrowały w większości z PiSu do trzeciej drogi. Yes. Tak mi wychodzi, patrząc na obecną konfigurację w parlamencie, prawda? Więc to tutaj moim zdaniem brak dbałości, brak takiego pochylenia się nad tym elektoratem centrum, który chce po prostu spokojnie żyć, rozwijać Polskę bez jakiegoś takiego strasznego antagonizmu, spowodował, że zabrakło PiS-owi. Mówię, gdyby PiS kontynuował tą kampanię jeszcze z czasu, z połowy września bodajże, to pewnie byłby w stanie dowieść lepszy wynik. Sporo też moim zdaniem zamieszania na listach PiS-u zrobiło przetasowanie liderów na tych listach, przetasowanie w ogóle posłów.
Właśnie wydaje się, że w tej chwili no to nie był najlepszy manewr. Jarosław Kaczyński poszedł do Świętokrzyskiego, a i tak mimo to PiS straciło tam dwa mandaty.
To jest jedna rzecz, więc nie wiem, kto to doradzał, bo to ciężko powiedzieć, żeby liderzy sami takie rzeczy rozpisywali.
Pamiętam, że w chwili tej decyzji ona była powszechnie uznawana za ciekawą i dość rozsądną.
Nie przypominam sobie, żebym ja na przykład coś takiego mówił. Byłem zdziwiony tym, ale nawet tutaj u ciebie.
Dobrze, to bym przyznał, ale poza tobą większość uważała to za ruch ciekawy, interesujący. No i on nie spotkał się z taką krytyką, o mój Boże, co oni robią, tylko tak, no robią rozsądnie, szukają tam, gdzie mogą wygrać.
Ja uważałem, że to jest bardzo ryzykowny manewr i okazało się, że był ryzykowny. Tym bardziej jeszcze jedną rzecz, że on spowodował, że posłowie, którzy do tej pory byli i na przykład w poprzednich wyborach mieli kilkadziesiąt tysięcy głosów, w tej chwili zostali zrzuceni na dalsze listy, miejsca na listach. W związku z tym aktyw partyjny, który popatrzył, że ma dużą część spadochroniarzy na czołowych listach, też się nie włączył w te wybory zbyt ostro. Dochodziły mnie takie słuchy z terenu. Ludzie bardzo często się skarżyli, że po prostu nie, to jak to ma tak wyglądać, to oni nie. Albo jak kogoś tam wrzucają na drugie, trzecie miejsce Solidarnej Polski, no to oni nie chcą na tą Solidarną Polskę. Proszę zwrócić uwagę na wynik w ogóle Zbigniewa Ziobro w Rzeszowie. W Rzeszowie wygrał Paweł Kowal.
No, prawda? Tak, to jest też dość symptomatyczne zjawisko. Panie redaktorze, Mariusz Gierej, naszym gościem, zastanawiam się teraz nad odpowiedź, na którą są też dwojakie analizy na dwie różne strony patrzące, jaka to będzie przyszła koalicja co do jej stabilności. Czy to będzie trudna, ciężka koalicja, to się może łatwo zawiąże, ale będzie miał trudno rządzić, czy jednak te partie tak bardzo chcą tej władzy, potrzebują tej władzy i tak bardzo nie lubią PiSu, że mimo dużych różnic między Zandbergiem a Petru, to oni wszyscy razem wespół w zespół do końca kadencji bez kryzysów większych przewiosłują.
To jest chyba najtrudniejsze pytanie, na które sobie ciężko tu odpowiedzieć. Zwróćmy uwagę na to, że tak, Szymon Hołownia chciałby być premierem, Kosiniak-Kamysz chciałby być premierem, już zgłosiły swoje akcesy na ministerstwa, zgłosiła Lewica, prawda, bo chcieliby pracę chyba i pracę i edukację. O premierostwie nic nie mówili, więc tyle bonusu. Natomiast jedna osoba...
No tak, ale edukacja słucha... dla Koalicji Polskiej byłaby... trudna do przełknięcia. Nagle w znak PSL-owskich do szkół wchodzi tam, nie wiem, LGBT czy queer na potęgę, tak?
Ja powiem w ten sposób. Jedna osoba tylko siedzi i milczy.
Donald Tusk.
I obserwuje. I pozwala wszystkim się zadeklarować. Powiedzieć takie deklaracje, które mają spowodować, że później nie będą mieli pola manewru w trakcie negocjacji koalicyjnych. Bardzo mądre zachowanie.
PSL źle czy dobrze zrobił z punktu widzenia i negocjacji, ale też i polityki, od razu moim mówiąc, zdaniem, że z PiS-em nie zdaniem, idzie w ogóle?
Moim zdaniem to był błąd negocjacyjny PSL-u. Już, na dzień dobry, wstępnie.
Powinien puścić oko? No powiedzieć nie wprost, bo TVN by ich pewnie tam zaczął glanować, ale puścić oczko, że to może być różnie?
Po prostu wykręcić mogli się od odpowiedzi. To, znaczy ja nie sądzę, żeby oni jednak mimo wszystko byli skłonni do koalicji z PiS-em.
To jest prawie że niemożliwe.
Z jednego względu podstawowego, i to trzeba to też sobie jasno powiedzieć, PSL został bardzo, bardzo mocno wycinany był przez PiS w tych lokalnych małych społecznościach i w lokalnych obszarach. I tam te struktury PSL-u są strasznie wkurzone na PiS. Więc nawet jeżeli choćby liderzy tutaj chcieli, prawda, to pamiętajmy, że za chwilę są wybory samorządowe. I to jest problem dla liderów PSL-u, gdyby mieli robić woltę i iść z PiS-em. Bo przepraszam bardzo, ale dla PSL-u zawsze ważniejsze są wybory samorządowe, zawsze przynajmniej tak było, niż wybory parlamentarne. Więc ta koincydencja czasowa i te interesy, które są tam w samorządach, powoduje, że skłonność PSL-u do koalicji z PiS-em będzie mniejsza, niż by się mogło wydawać. Przecież Waldemar Pawlak zawsze powtarzał, że kto będzie rządził po wyborach? Nasz koalicjant, prawda? Więc jego filozofia moim zdaniem się w dalszym ciągu unosi nad PSL-em. Zresztą został senatorem. Gratuluję, po tylu latach powrócić, to to naprawdę wyczyn.
Chociaż tutaj zdradzę może pewną plotkę. Waldemar Pawlak chyba potem się rozmyślił i nie chciał być tym senatorem. Bardzo trzymał kciuki za konkurenta, bo jak zobaczył, co się, jak się układa, to pomyślał sobie, że może mógłby być prezesem Orlenu. I to podobno nie jest żart. I bardzo, bardzo się zasmucił, kiedy się okazało, że niewielką przewagą wygrał ten mandat. Więc no, prezesem Orlenu pewnie nie będzie.
Bo zobaczymy, może złoży mandat, może będzie gdzieś tam do wybory uzupełniający. Zależy, jak wyjdzie ten Senat, prawda? Ja przyznam szczerze, że nie patrzyłem.
Senat jest, jak... 40, jest bardzo mocna przewaga, wyraźna, dominująca paktu senackiego. 66 mandatów.
No to Waldemar Pawlak spokojnie może złożyć mandat w tym momencie. I
pójść do Orlenu.
Tak, i pójść do Orlenu, jak będzie miał takie życzenie. Więc... Realnie rzecz biorąc, z drugiej strony, bo tak powiedzieliśmy o tym szansach koalicyjnych PiS-u z PSL-em, realnie rzecz biorąc, z drugiej strony ta koalicja ze względów na różnice ideowe też będzie bardzo trudna dla jej członków, prawda? No bo PSL z jego konserwatywnym elektoratem, no będzie to, co powiedziałeś, bardzo trudne do przyjęcia, na przykład zmiany w szkolnictwie, które będą absolutnie szły przeciwną stronę. Czy wnioskowanie o wyprowadzenie kościoła, prawda, i tak dalej. Naprawdę znaczy, ciężko będzie to wszystko ogarnąć, aczkolwiek nic bardziej nie łączy niż wspólny wróg, jak to mawiają, prawda? Nie,
to prawda, tylko ten wróg będzie coraz dalszy, a tu będą wrogowie wewnętrznie, różne kwestie będzie się turbować. Ostatnie pytanie o program. Na ile zaszkodzi? No, wiemy, że nie za dużo, bo nie po to ludzie głosowali na platformę, żeby jakieś programy tutaj progospodarcze wprowadzać, tylko żeby PiS od władzy odsunąć. Ale jak sobie poradzi Donald Tusk z jednak dużym wachlarzem obietnic, które złożył?
Donald Tusk nigdy nie miał problemu, dawał sobie z tym radę, więc pewnie teraz jakoś sobie z tym da radę.
A wyborcy to w całości przełkną, na przykład
powiedziałeś, to tutaj nie było głosowania za programem czy za obietnicami socjalnymi raczej. To było głosowanie przeciwko PiS-owi. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, która jest dość ciekawa, to jest kwestia tak naprawdę poskładania mnóstwa rzeczy związanych z gospodarką. Po pierwsze energetyka. Wiadomo, że ceny prądu idą w górę, są wysokie. My mamy ten system energetyczny niedoinwestowany. Pytanie, co z atomem, prawda? Tutaj są interesy z Amerykanami. Potem mamy kolejną rzecz potężną do ogrania. To są uzbrojenia, to jest unowocześnienie armii, prawda? Z kim, po co, dlaczego, czy te kontrakty będą realizowane, nie będą realizowane i tak dalej. Polska zbrojeniówka. Później mamy kwestie podatkowe. Ta obietnica 60 tysięcy, prawda, kwoty wolnej od podatku. Gdzieś tam z tyłu majaczy zdrowie, które trzeba jakoś obsadzić i trzeba doprowadzić do tego, żeby Polakom było łatwo się leczyć, prawda? I w tym rozdaniu zdrowie nie grało aż takiej roli, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dosypało bardzo dużo pieniędzy do systemu, głównie na płace pracowników służby zdrowia i ten temat został skutecznie zdjęty z kampanii wyborczej. Aczkolwiek w przyszłości będzie pokutowało to, że po prostu musimy jakieś ruchy w ochronie zdrowia dokonać ich, prawda? Jakieś bardziej zdecydowane, strukturalne, mówię o strukturalnych. Tutaj ten temat też jest trudny do zrobienia. Szkoły, prawda? Mniejsza liczba uczniów, ale jednocześnie bardzo dużo nauczycieli, teoretycznie z małym pensum, z kartą nauczyciela. Więc tych problemów strukturalnych jest bardzo, bardzo dużo. No i pytanie, co z tym robić? Przy takiej koalicji jest bardzo, przy bardzo różnych, bardzo rozbieżnych poglądach, będzie to bardzo wszystko trudno godzić.
Jak na razie rozwiązanie jest jedno, ono się już rysuje. Państwo jest w tak fatalnym stanie, chociaż przez 8 lat była genialna koniunktura, jak rozumiem, no ale wszystko jest tak fatalne, że nic się nie da zrobić, więc to będzie pewnie ten refren, który usłyszymy w najbliższych tygodniach i miesiącach. Więc ani kwoty wolnej, ani ZUS-u, ani niczego nie będzie. To w pewnych wypadkach może to i lepiej niż realizacja populistycznych postulatów. Zobaczymy, jak to będzie. Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu Polska 24, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia. A my zaraz dalej będziemy te opinie powyborcze kontynuować. Teraz zespół Blondy w piosence Call Me.